Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu. Tom pierwszy. Wszystkie wyjścia, zanim się wejdzie, trzeba obejrzeć, trzeba zbadać, bo nie wiadomo, gdzie wrogowie siedzą w świetlicy. Havamal, Pieśń Najwyższego. Rozdział pierwszy. Nocny wędrowiec. Powiadali, że wyszedł wprost z fal północnego morza i że zrodził go ich lodowaty, wściekły bezmiar, a powiła zapłodniona przez morze topielica. Powiadali, że wyszedł z pustkowi trwogi, gdzie powstał jako płód czyichś nieczystych myśli, inny niż pozostałe cienie, inny, bo we wszystkim podobny do człowieka. Mówili, że był synem Hinda, boga wojów, spłodzonym ze śmiertelną kobietą podczas jednej z wędrówek Boga pod postacią włóczęgi po świecie. Mówili, że zrodził go piorun, który zabił stojącą na wydmach Sikranę słony wiatr, córkę wielkiego żeglarza Stiginga krzyczącego topora. Stała samotnie podczas burzy na klifie, wypatrując na horyzoncie żagli statku swojego ukochanego. Martwa, powiła płomienie i wojownika. Mówili, że pojawił się wprost z nocy, jadąc na wielkim jak smok koniu, z jastrzębiem siedzącym na ramieniu i wilkiem biegnącym obok. Mówili różne bzdury. Było całkiem inaczej. Prawda jest taka, że wypluły go gwiazdy. — Masz 15 minut, tłumaczy Jofa. Tłumaczy po raz chyba dziesiąty. Siedzę przypięty wewnątrz kokonu. Moje cudaczne oporządzenie wypełnia wszystkie bakisty kapsuły. W tle kręcą się technicy w jaskrawo-czerwonych kombinezonach. Ktoś podłącza gruby kabel i klnie. Błyskają pomarańczowe światła alarmowe. Jakieś urządzenie żyga co chwila strumieniami gęstej pary. Nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy. Pamiętaj, musisz odejść co najmniej 0,5 kilometra i schować łeb. Eksplozja nie będzie bardzo głośna. Kapsuła wyparuje, ale możesz oberwać kamieniami, kawałkami drzew albo czymkolwiek. Będą dwie fale uderzeniowe, najpierw normalna od wybuchu, potem powrotna, mniej więcej po 3 sekundach. Pierwszy ryk syreny. Nadęty damski głos zaczyna odliczać. Na razie co 10 sekund, od 600. Nie jestem gotowy. Zaraz mnie odpalą, a potem pójdą do kantyny. Nie pojmuję, jak mogłem się w to wpakować. Jofa poprawia jakieś kable wewnątrz kapsuły i ukradkiem wciska do bakisty paczkę tytoniu. — Jak pan się czuje? — w słuchawkach metaliczny głos Nowinkowa. — Wzrasta panu tętno. — Nie mam pojęcia, dlaczego. — Cedzę w ustnik. Durny konował. — Czuję się jak jakiś pradawny martwy władca. Przywiązany do tronu, który za chwilę... Stanie w płomieniach. Przede mną przeciąga korowód żałobników z darami. Dostałem już szwajcarski scyzorek i butelkę palinki od jakiegoś krajana. Wszystko nielegalnie. Artefakty, anachronizmy. Dowództwo misji tak się starało, żebym nie miał nawet zapalniczki. Dary grobowe. Brakuje tylko płaczek. Powinni byli zadbać o płaczki. 500 sekund. Nie jestem gotów. — Jak się czujesz? — To Dave Dre. Rude kędziory zniknęły pod kapturem. Piękne usta Dave Dre drżą, w oczach błysk diamentów. I jednak mamy choć jedną płaczkę. Nie udała nam się ta krótka znajomość. Moja ruda Dave Dre z Derry, przez niektórych niesłusznie zwanym Londonderry. Wiedziałaś, że nic z tego nie będzie. Taki przyfrontowy romans. Unoszę tylko kciuk. Cyfral jest na razie nieaktywny. Nie mogę wyregulować sobie emocji i strugać twardziela. A też jest mi smutno, ruda Dale Dre z Derry. Ale jest już za późno nawet, żeby coś powiedzieć. To mój stos zaraz podpalą. Nie pocałujesz mnie przecież przez maskę. Zresztą to ty jesteś prawdziwym komandosem, Dale Dre, prawdziwym morsem. Kapralem morskiego oddziału rozpoznania specjalnego. Ja jestem tylko cywilem, ochotnikiem wywiadu, który przeszedł roczne szkolenie. Jesteś twardsza ode mnie. Poza tym to ja zniknę na tronie spłonienia, a ty pójdziesz do kantyny. Wyciągam rękę. Dave Dre klepie mnie w dłoń. Tak to już z nami jest. Nie ma czasu na sceny. A potem ktoś umiera, bez pożegnania. Ośmioro nie wróciło jak do tej pory. Ja mam tylko sprawdzić, co się z nimi stało, a najprawdopodobniej zidentyfikować ciała. Minęły 2 lata. Jeżeli jednak przeżyli, to wyciągnąć ich albo naprawić to, co spieprzyli, i wrócić. Wrócę. Niech was szlak. 350. Klapa kapsuły opada z wizgiem serwomotorów. Jest wypukła jak pokrywa chrabąszcza. Słyszę zatrzaskujące się rygle. Dale Dre całuje 17-warstwowe szkło trójkątnego wizjera. Na pancernej powierzchni zostaje ślad rdzowo-brązowej szminki. Piękne usta Dale Dre odbite na moim sarkofagu, jak zakrzepła krew. Stalowy łomot na szczycie kapsuły. Trzask, z którym szczęki wpasowują się w gniazdo cumownicze. Wszystkie ekrany kontrolne rozbłyskują zielenią i bursztynem. — Nocny wędrowiec, tu kontrola. Rozpoczynamy zrzut. Jak się czujesz, Drakkainen? — Gotów. — Jesteś już na szynie transportowej. Ruszamy do komory zrzutowej. — Zrozumiałem. Przez całą drogę kontrola odpytuje mnie z procedur, wskazań przyrządów, pewnie po to, żeby czymś mnie zająć. To nie prom. To kapsuła zrzutowa. Jestem ładunkiem. Nie mam na nic wpływu. Start i lądowanie odbędą się automatycznie. Ja mam zacisnąć zęby na ochraniaczach ustnika i pamiętać o oddychaniu. Ewentualnie rozluźnić mięśnie, myśleć o Europie i postarać się znaleźć w tym odrobinę przyjemności, to wszystko. Coś w rodzaju poczty pneumatycznej. — Jak się czujesz, Nitinsefni? — Nitinsefni. Nocny wędrowiec. Mój kryptonim. Wygłoszony w gardłowym narzeczu ludzi wybrzeża. Prócz mnie, może ze 20 ludzi zna ten język. Poznaję ten głos. To lodowiec, szef misji. Sympatyczny jegomość o dobrodusznym, humanistycznym wyglądzie profesora filozofii z jakiegoś szacownego uniwersytetu, w rzeczywistości bezwzględny jak kobra diabeł, który skusił mnie do przystąpienia do programu. Teraz uznał, że musi się osobiście pożegnać. To z pewnością wywrze na mnie odpowiednio pozytywne wrażenie. — Jak paczka, szefie! — To będzie jak w Luna Parku, spodoba ci się! Korytarz, którym sunie mój kokon, rozświetlają fluorescencyjne obręcze lamp. Za mną zamykają się grodzie. Sam tego chciałem. Nie widzę gwiazd. Nie widzę też globu, który za chwilę stanie się moim jedynym światem. Kiedy otwiera się grudź doku zrzutowego, to wszystko znajduje się pod spodem, pod kapsułą. Ja mogę patrzeć na ścianę oblewaną co sekundę pomarańczowym błyskiem lampy alarmowej. W słuchawkach hałas. Kontrola sprawdza ostatnie parametry. Nadęta suka zaczyna odliczać co sekundę. Co za głos! Obrażona walkiria w przededniu menstruacji. Mam nadzieję, że nigdy jej nie spotkam. — Chcesz coś powiedzieć? — Jestem niewinny. Ostatni dźwięk mojego świata to łoskot szczęk cumowniczych, prześlizgujących się po pancerzu i stłumiony łomot odpalenia. Nie jestem gotowy. Potem nie ma już żadnych dźwięków z zewnątrz, poza głosami w słuchawkach. Wydaje z siebie radosny, kowbojski ryk i spadam. Takie nonszalanckie zachowanie to tradycja. Jestem dziarski, twardy i niezniszczalny. W rzeczywistości naprawdę zaczyna mi się to podobać. Prawie nic nie widać. Wszystko wiruje, gwiazdy rozmazują się w zygzaki. Przez chwilę widzę jednak mantę wiszącą na nieboskłonie jak szeroki grot kabiryjskiej strzały. Momentalnie kurczy się i zmienia w kolejną gwiazdkę nie do odróżnienia od innych. Żegnajcie podatki, procedury i przepisy. Żegnaj cywilizacjo. Żegnajcie święta, hot dogi i szpitale. Żegnaj ziemio, żegnaj słodka Europo. Niech twój byk poniesie cię w jasną cholerę. Koniec. I niech was szlak. Staram się oddychać normalnie, ale mam wrażenie, że kiszki przeciskają mi się przez gardło. Skóra twarzy rozciąga się w grymasie i zaczynam ślepnąć. Czuję, jak krew ucieka z palców, jak drętwieją nogi. Na trójkątnym wizjerze wciąż widzę odbite piękne wargi Deirdre z Derry. Krwawy ślad pocałunku zostaje, aż zdziera go kokon wściekłego ognia, który wykwita wokół kapsuły. Nikt na mnie nie czeka. Wysoki klif na brzegu morza jest pusty po horyzont. Aż po kraniec rzadko porośniętych poskręcanymi krzewami słonych bagien, gdzie majaczy ciemna linia lasu. Zupełnie bezludnie. To dobrze. Gdyby ktoś się tu napatoczył, musiałbym go zabić. To nie żart. Misja jest ściśle tajna, oficjalnie nielegalna. Cały ten świat jest okryty całkowitą kwarantanną. Od klęski programu badawczego kwarantanną absolutną. Pierwsza antropoidalna cywilizacja w zbadanym kosmosie. Bezcenna. Nie mogą się dowiedzieć, że nie są sami we wszechświecie. Nie wolno nam grzebać w ich kulturze, cokolwiek by wyprawiali. Kimże jesteśmy, by sądzić, no i tak dalej. Wszystko, co robię, samo moje istnienie gwałci wszelkie przepisy, uroczyście wydane w Brukseli. Lodowiec jest w świetle ideologii nieingerencji zbrodniarzem. Ryzykuję szok kulturowy, żeby uratować kilku ludzi, kilka jednostek. I może jeszcze chcę wiedzieć, o co tu chodzi. To niezgodne z dyrektywami. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Ląduję z dokładnością do 1 metra jakieś 50 metrów od krawędzi klifu. Spadochron typu skrzydło i grawitacyjne silniczki manewrowe. Czekam 5 minut, aż powłoki ostygną na tyle, że będzie można wyjść, a potem odpalam rygle pokrywy i odpinam pasy. Kapsuła stojąca w kręgu wypalonej trawy wygląda jak pęknięty owoc. Mam mało czasu. Nie mogę gapić się na widoki. Czym prędzej wszelkie ślady mojego przybycia muszą zniknąć. Trzeba wydobyć cały sprzęt, jaki mam ze sobą zabrać, zwinąć spadochron i wepchnąć go do luku, a potem objuczyć się wszystkimi manelami i uruchomić odliczanie. Muszę odejść 0,5 kilometra. To dystans, jaki dzieli mnie od wapiennych skał pod lasem. To dobrze. Powinny dać osłonę przed wszelkimi odłamkami. Rzeczy przenoszę na raty. Wypchane torby juczne, siodło, worek, broń. Powietrze jest chłodne i czyste, prześwietlone niesamowitym, ostrym blaskiem zachodu. To jedyna obca planeta, jaką oglądam w życiu. Jak większość ludzi, nigdy nie ruszałem się z Ziemi. Przede wszystkim jakoś nie mogę pojąć, że wszystko wokół mnie wygląda tak pospolicie, swojsko. Trawa to jest trawa. Rośliny jak rośliny, trochę obce, ale nie bardziej niż w takiej Brazylii czy Australii. Niebo nad głową, zachód słońca, morskie fale poniżej klifu wyglądają normalnie. Jest jak na poligonie Costa Verde, jak w domu pod Splitem. Tak jak wszędzie. Żal mi spadochronu. Kilkudziesięciu metrów kwadratowych folii, mocniejszej i lżejszej niż jakakolwiek dostępna tu tkanina. Mnóstwo cudownych linek plecionych z arachnidu. Na każdej można by powiesić wołu. Wszystko to ma w ułamku sekundy zamienić się w parę, a we mnie miesiące morderczego treningu przetrwania wyrobiły instynkt śmieciarza. Każda rzecz, jaką znajdziesz, może się przydać. Dlatego trudno mi rozstać się ze spadochronem. Marnuję go, a już niedługo, walcząc z jakimś tandetnym powrósłem, będę do niego tęsknił. Podnoszę osłonę zapalnika, przekręcam klucz, wprowadzam 6-cyfrowy kod, a potem odchylam pomalowaną na czerwono rękojeść, przekręcam ją i wyciągam na całą długość. Nic. Zamiast kwadratowych cyfr odliczania widzę na wyświetlaczu listing kodów maszynowych. Potem jakieś znaczki i jeden po drugim komunikaty o błędach. Robi mi się gorąco. To jedna z tajemnic tego świata, jedna z tych, które mam wyjaśnić. Midgard jest strefą śmierci dla elektroniki. Tu w krótkim czasie wszystkie bariery, którymi w domu jesteśmy otoczeni od narodzin aż po godną śmierć, zaczynają najpierw wariować, potem się psuć, a w końcu umierają. Pierwsza ekspedycja nie zdołała nawet wystartować. Prom ratunkowy, który po nich wysłano, po starcie dotarł tylko na orbitę. Chwilę później wszystkie urządzenia zdechły. Zgasło nawet światło w kabinie, a potem prom stanął w dryfie. Musieli go scholować. Wszyscy przeżyli, ale musieli wyrzucić nawet zegarki. Pojazd, który przybył po ostatnią ekspedycję, czekał w umówionym punkcie zaledwie pół godziny. Kiedy wrócił, o mało nie rozbił się o dok statku macierzystego. Teraz nie wiem, czy zapalnik ruszył, a padł wyświetlacz, czy też sekwencja samozniszczenia nie została przyjęta. Jeżeli się mylę, będę tu dalej kucał i walczył z klawiaturą, aż głowica hipertermobaryczna ożyje pod moimi nogami. Koniec misji. Czuję, że płócienna koszula robi się mokra. Stukam nerwowo w martwe klawisze, wprowadzając procedurę zatrzymania, potem resetuję urządzenie kluczem. Podnosi się, ale trwa to 3 razy dłużej niż zwykle. Znowu klucz, kody, wajcha. Tym razem odliczanie rusza. Niektóre cyfry wyglądają cudacznie jak litery obcego alfabetu. Zakładam, że zapalnik działa i rzucam się galopem w kierunku skał. Eksplozja dopada mnie po najwyżej 200 metrach. Zobaczyłem oślepiający błysk i nawet nie zdążyłem paść. Fala uderzeniowa zmiata mnie niczym tsunami i wlecze po błocie i mchach trzęsawiska. W ustach mam pełno bagiennej wody. Jedna ręka i plecy płoną jak oblane ukropem. Za pół sekundy podmuch wraca. Powietrze wypełnia obszar próżni w epicentrum. Wniosek jest prosty. Zapalnik ruszył za pierwszym razem. Mało brakowało. Wokół miejsca, gdzie znajdowała się moja kapsuła, jest tylko półokrągła wyrwa, jakby ogryziona od klifu i pierścień zwęglonej trawy. Nad tym wszystkim formuje się grzyb dymu, jak miniaturowa eksplozja nuklearna. I nakazał spalić wszystkie okręty na brzegu. Za pierścieniem skał, za którym złożyłem sprzęt, siadam na płaskim kamieniu i opieram się plecami o granit. Patrzę w ciemniejące niebo. Słucham obcych, tęsknych głosów ptaków. W naszym świecie trudno znaleźć pustkowie, w którym nie będzie niczego oprócz przyrody, nieba nad głową i człowieka siedzącego na kamieniu. Człowieka, którego obowiązuje jedynie to prawo, jakie ma w sercu. Przez całe moje życie, gdziekolwiek bym się ruszył i cokolwiek bym robił, kontrolowały mnie miliony przepisów. Tysiące urzędników normalizowało każdą moją myśl i każdy postępek. Na wszystko mieli procedury. Przez cały czas usiłowali się mną opiekować i uchronić przed jakimkolwiek ryzykiem. Przez całe życie czułem się, jakbym miał 12 lat i miliony rodziców. Tu nikt się mną nie opiekuje. Mogę się upić, skręcić nogę, wylecieć w powietrze dzięki własnemu ładunkowi termicznemu albo wpaść do jakiejś studni. Wszystko na własne ryzyko. Boże, co za ulga. Pod klapą juków znajduję płaską plastikową butelkę palinki Monastyr i pociągam spory łyk, ale najpierw wylewam odrobinę na wnętrze dłoni i przyciskam dłoń do ziemi. Ofiara dla Hinda, boga wojów. Teraz wybrzeże żagli to moja jedyna ojczyzna. Czuję smak śliw, które rosły po drugiej stronie kosmosu, gdzieś pod rieką. Smak adriatyckiego słońca, które tu jest ledwo dostrzegalną bladą gwiazdką wewnątrz nieistotnego gwiazdozbioru zwanego dłonią. Niewyobrażalnie daleko. Nie do pojęcia. Człowiek nie umie myśleć w astronomicznych kategoriach. Przestrzegano mnie przed tym. To fatalne dla samopoczucia. Można oszaleć. Tak jakby ktoś, kto zabiera się za coś podobnego, mógł być normalny. Rozkładam swój skromny dobytek. Każdy przedmiot znam na pamięć. 1000 razy miałem go w rękach. Umiem go złożyć i rozłożyć nawet przez sen. Na początku nie rozumiałem, po co to wszystko. Uważałem, że powinienem mieć normalną broń, chociaż pistolet. Mogę przypominać tubylca, jasne, ale po co zatrudniać sztab ludzi, żeby pod kierunkiem ksenoetnologów szyli mi buty ze specjalnych, modyfikowanych skór za pomocą klonowanych ścięgien? Skoro mogę po prostu założyć solidne wojskowe albo turystyczne buty za 50 euro. Komu to zrobi różnicę? Przejdę do legendy jako ten, który miał czarodziejskie buty. I zmienię kulturę tego świata? Dlaczego nie wolno mi zabrać majtek? Jestem okręcony cienką, płócienną chustą jak pieluchą. To nie takie trudne. Przewiązuje się w pasie taśmę, następnie zwisającą z tyłu prostokątną szmatę odwraca na drugą stronę, tak by powstały 2 trójkąty, i przeciąga między nogami, a potem przeciska koniec pod taśmą i wywija na zewnątrz. Proste i niewygodne. Mam ładunek, który objuczyłby dużego konia, ale muszę się jakoś zabrać. Nauczono mnie obywać się bez sprzętu, ale nie wiadomo, jak długo tu zabawię. Każdy przedmiot zwiększa moje szanse przeżycia. Zostanę uznany za zaginionego w akcji, jeżeli nie znajdą mnie za rok w tym samym miejscu lub jeżeli nie dam znaku życia. Elektronika umiera natychmiast, ale układy bioniczne jakoś egzystują. Nie dziwi mnie to. W końcu ludzie i zwierzęta mają się tu doskonale. Wyciągam pojemnik z radiolarią. Moja maskotka, moje zwierzątko, mój nadajnik. Metalowy cylinder pokryty plątaniną ornamentów. Naciskam kilka ozdób w ustalonej kolejności. Łeb węża, liść klonu, koło wozu, oko żaby. Wewnętrzny tank wysuwa się z sykiem. Radiolaria unosi się bezwładnie w zielonkawym żelu jak wielka meduza. Macki zwisają swobodnie. Kapelusze anten otulają jej dzwon. Po szklistym ciele przebiegają tylko drobne punkciki błysków luminescencji. Nadajnik śpi w półtrwaniu i czeka na swój czas. Kiedyś będę musiał wezwać pomoc, zameldować o zakończeniu misji albo złożyć swój ostatni meldunek i wtedy radiolaria się obudzi. Wyślę mój przekaz prosto do satelity obserwacyjnego i przypuszczalnie będzie ją to kosztowało życie. Podczas treningu okazało się, że do marszu powinienem założyć na siebie pełną zbroję. Inaczej nie zabiorę się z tym wszystkim. Nie jest ciężka, ale po zdjęciu strasznie nieporęczna. Wypełnia pękaty worek, a ja muszę zabrać jeszcze sakwy, zrolowany płaszcz, broń, tarczę i siodło. Gdyby to była normalna, tutejsza zbroja, to ledwo bym z tym wszystkim łaził. Dzięki nowoczesnym materiałom, którym kazano jak najwierniej udawać kutą stal, plecione rzemienie i utwardzaną skórę, wszystko, łącznie z hełmem, to tylko 12 kilo. Pełen rynsztunek normalnego woja z wybrzeża waży dwukrotnie więcej. Zakładam nagolenniki, karwasze, kolczugę, folgowy półpancerz i hełm. Przypinam pas z bronią i po raz pierwszy tutaj wyciągam miecz. Wykonano go w zakładach Nordland, produkujących grawitacyjne helikoptery bojowe. Nie przypomina miecza ludzi wybrzeża. Jest trochę dłuższy, ma dwa razy dłuższą rękojeść, bez wyraźnej głowicy, kwadratowy, tarczowy jelec i jednosieczne ostrze, wyhodowane jako monomolekularna cząsteczka. Jego kształt trochę wzorowano na Shinobi Ken, mieczu starojapońskich skrytobójców. Wolałem samurajską katanę, ale mój instruktor walki za pomocą kilku bolesnych przykładów udowodnił mi, że to głupi kaprys. Dostałem za to dużo bardziej uniwersalne narzędzie, którym mogę walczyć w kilku różnych stylach. Używając tarczy jedną ręką albo oburącz. Mogę się fechtować, walczyć w stylu kenjutsu albo rąbać jak templariusz. Maczetę dostałem dodatkowo jako zwykłe narzędzie. Jest równie prosta w budowie i równie wyrafinowana technologicznie co miecz. Jednak w parafeudalnych kulturach takich jak ta, miecz to zazwyczaj nie byle co. Nie tylko kosztuje majątek. Mieści się w nim honor wojownika, duchy ofiar, fart, jakiś bóg osobiście i diabli wiedzą co jeszcze. Jeżeli zacznę nim ścinać suche gałęzie na ognisko albo kopać w ziemi, narobię sobie kłopotu lub zrobię z siebie pośmiewisko. W każdym razie niepotrzebnie przyciągnę uwagę. Jest jeszcze nóż. Trochę sprzętu biwakowego, ciepłe ubranie, zapasowe buty, zimowe buty, rozłożony łuk, strzały, owalna tarcza z laminatu i rząd koński. Cholerne siodło. Jest doskonałe i lekkie, zawiera mnóstwo skrytek i różnych sakw, ale chyba nie istnieje nic bardziej nieporęcznego w transporcie. Hełm oczywiście na głowę. Sakwy są tak skonstruowane, że mogę powiesić je na ramionach, jedną z przodu, drugą z tyłu i spiąć po bokach. Powstaje wtedy coś w rodzaju pokracznego plecaka. Tarcze można przytroczyć na plecach. Łuby ze złożonym łukiem na pasie u prawego boku. Maczetę pod klapą torby wiszącej na piersi. Siodło ładuje w końcu na kark. Opiera się wewnętrznym czaprakiem o tarczę. Jedna tybinka wchodzi między sakwę i na karczek hełmu. Oto ja. Nadchodzę. Obładowany jak dromader w pełnej zbroi, z siodłem na karku, wyglądając jak Tweedledum i Tweedledee w jednej osobie. Potykam się w błotnistym, pełnym skał i usłych drzew trzęsawisku. Dzwonię oporządzeniem i zmierzam w stronę lasu, który skryje całe to dziwowisko. Królestwo za konia! Zapada zmrok. Postanawiam obudzić Cyfrala. Cyfral. Mój pasożytniczy anioł stróż, wyhodowany w tajnym laboratorium Nishima Biotronics na potrzeby morskiego oddziału rozpoznania specjalnego. Jedyny element ekwipunku, którego na pewno nie zgubię i bez którego trudno byłoby mi tu przeżyć. Czyni ze mnie nadczłowieka. To dzięki niemu widzę w ciemności. Słyszę pisk myszy z 200 metrów. To on w chwili zagrożenia tłoczy mi w żyły hiperadrenalinę, która przyspieszy moje ruchy i reakcje. Dzięki niemu metaliczny szwargot ludzi wybrzeża albo gardłowy bełkot amitrajów brzmi w moich uszach jak własna mowa. W razie czego znieczuli mnie, wyleczy, wyświetli mapę na zamkniętych powiekach albo celownik na siatkówce oka. To tylko dzięki niemu. Przez rok szkolenia nauczyłem się tyle, ile normalnie musiałbym poznawać przez 20 lat. Bez tego cholernego, pasożytniczego grzyba w moim mózgu cała misja byłaby tylko kosztownym samobójstwem. Wpuścili mi go przez nos. Wtedy był jeszcze ziarnem. Rozpuścił śluzówkę i zamienił się w larwę, nie większą niż zarodziec malarii. A potem wędrował krwiobiegiem, wyprowadzając w pole białe ciałka krwi, aż dotarł do podwzgórza. Tam zagnieździł się i zaczął rosnąć, karmiąc się moją krwią. Kiedy w głębokiej tajemnicy 12 lat temu zastosowano pierwszy model, moja ukochana ojczyzna ustami jakiegoś oszalałego eurokraty uparła się, żeby Cyfral dopilnował, aby żołnierz funkcjonował zgodnie z regulaminem, procedurami i stosownymi przepisami. I najlepiej, żeby był posłuszny. Podejrzewam, iż roił sobie Europę, w której kiedyś załaduje się coś takiego każdemu noworodkowi. Tamci szczęśliwcy byli z oddziału Fallschirmjäger. Kilku komandosów zginęło już podczas prób poligonowych, a dwóch palnęło sobie w łeb, zanim zdążono zdezaktywować im wszczepy. Trzech wylądowało w wariatkowie. Bałem się jak cholera, kiedy mi go wpuszczali. Tłumaczyli, że to 6. dokładnie przetestowana wersja. Że to tylko układ wspomagający, dopalacz, który nie będzie wtrącał mi się do osobowości. Że to po prostu wewnętrzny komputer. Udostępni mi czasowo nieużywane obszary mózgu i pozwoli na sterowanie siłą woli procesami, na które normalnie nie mamy wpływu. Że w razie czego jest to całkowicie odwracalne. Jeżeli go zdezaktywować, po prostu zdechnie i zostanie zresorbowany przez organizm. Twierdzili, że wiedzą, co robią. Nie wierzyłem im za grosz. Cholernie się bałem. A potem Cyfral się uaktywnił i odebrał mi strach. To pierwsze, co zrobił. Zabił we mnie zdolność do zwykłego ludzkiego przerażenia. Do paniki albo histerii. Nie dostanę już uczciwej ludzkiej nerwicy i nie będę się budził z brzuchem pełnym niepokoju i przeczucia nieokreślonego nieszczęścia, jak normalny człowiek. W obliczu zagrożenia do końca kombinuję, myślę i planuję. Jestem zaniepokojony albo przestraszony, ale nie mogę poczuć paraliżującej grozy. Nie umiem. Kiedy nie dzieje się nic szczególnego, jestem bezmyślnie pogodny. Nie przejmuję się na zapas. Myślałem, że zrobił ze mnie psychopatę i natychmiast poleciałem z tym do lodowca. Przebadali mnie. Cyfral po prostu założył mi filtry. Umiem kochać, lubić, współczuć. Może mi być smutno, mogę się przestraszyć. Uczucia wyższe zostały, ale negatywne emocje nie są w stanie u mnie urosnąć do takich rozmiarów, żeby mnie powalić. Lodowiec ostrzegł, że to może zabić. Że w takim razie muszę mieć 2 razy więcej rozsądku niż inni, bo te mechanizmy, przerażenie i panika, to naturalne zabezpieczenie wynikające z instynktu samozachowawczego. Tyle, że od pewnego czasu i tak miałem go trochę za mało. Najlepszy dowód, że zgodziłem się wziąć udział w misji. Są i kiepskie strony. Czasem przyspieszenie reakcji wcale nie jest wygodne. Kiedy hiperadrenalina wypełnia krew, można przebić ręką drzwi, które chce się otworzyć, i pogruchotać sobie kości. Dźwięki są obniżone o kilka oktaw i nieczytelne. Nie daj Boże w takim stanie klasnąć w dłonie. Można uciąć sobie palce, chwytając za sznurek. Wszyscy, którzy szkoliliśmy się w zamku Darkmoor, po aktywacji Cyfrali baliśmy się dotykać kobiet. To w końcu też potrafią być emocje. Opowiadaliśmy sobie legendę o tym, jak to rzekomo jakiś komandos rozniósł kompletnie panienkę w przypływie namiętności. Zresztą były też dziewczęta w grupie. Dwie. O tym, co się dzieje, kiedy trafi na siebie dwoje takich z dopalaczem, też krążyły legendy. Jak o mnie i o Deirdre. Na szczęście to były tylko legendy. Kiedy Cyfral pobłogosławił mnie darem języków, na przepustce poszedłem do pubu w Auxenhill. Nie potrafiłem zamówić piwa. Bełkotałem jakąś mieszaniną mowy wybrzeża i kabiryjskiego, wtrącając chorwackie, fińskie i polskie przekleństwa. Potem się wyregulowało. Z kolei noktolopia wydaje się wygodna, dopóki nie wlezie się w ciemnościach na jakieś źródło światła. Źrenica reaguje momentalnie, Cyfral też. Ale po widok na siatkówce zostaje na parę minut. Deirdre polazła kiedyś w nocy do lodówki, przyświecając sobie oczami, i otworzyła ją. Wzrok odzyskała dopiero po śniadaniu. Z drugiej strony świadomość, że w razie potrzeby można złapać w dłoń lecącą strzałę albo trafić nożem osę na pniu, pomaga. Pozwala przetrwać. Moim zadaniem jest zebranie informacji. Moją główną bronią jest mózg. Tego mnie nauczono. Ale fizyczna przewaga daje zupełnie inne nastawienie psychiczne. Słońce zachodzi. Brnę przez trzęsawisko, stąpając tuż przy uschłych pniach. Skaczę po skałach i kamieniach, balansując piramidą ładunku na karku. Koszula pod zbroją, kolczugą i kaftanem przesiąka potem. Plecy poparzone od eksplozji pieką nie do wytrzymania. Ciemny, splątany las. Istna ściana omszałych konarów, już o kilkanaście metrów. Staję na uginającym się dywanie mchu. Spoglądam jeszcze na morski horyzont tuż nad krawędzią klifu i aktywuję Cyfrala. Zapadał już wczesny zmierzch, kiedy Vuko Drakkainen wszedł między drzewa. Las był nieprzyjemny. Niski, splątany, pełen rachitycznych drzewek o pokręconych konarach, obrośniętych brodatymi porostami. Gdzieś w gałęziach pokrzykiwały ptaki. Drakkainen maszerował równym, rytmicznym krokiem, przytrzymując jedną dłonią rękojeść miecza, a drugą stabilizując umieszczone na karku siodło, zaczepiające się o gałęzie. W tym lesie nie było ścieżek. Drzewa, które umarły ze starości, padały na ściółkę, przegradzając drogę, albo zaczepiały się o korony sąsiednich i wisiały na splątanych konarach, a potem obrastały grzybami i porostami, aż spróchniały. Istna dżungla. Po godzinie zmierzył prędkość marszu i uznał, że do oddalonej o 8 kilometrów stacji badawczej w tym tempie będzie szedł jeszcze co najmniej 2 godziny. Oczywiście istniała możliwość, że po dotarciu na miejsce dostanie herbatę i kanapkę z dziczyzną. Nauczyliśmy się robić miejscowy chleb. Myśleliśmy, że nikt po nas już nie przyleci. W ten sposób misja zostanie zakończona w 2 dni, nie licząc czasu przeznaczonego na planowanie, szkolenie i przygotowania. Droga się dłużyła. Las był monotonny i nudny. Te same pokręcone czarne konary i niechlujne festony kołyszących się na wietrze porostów. Pachniało mokrą grzybnią, próchnem i ostro piżmowo małymi gryzoniami. Spojrzał na świat w podczerwieni, trochę z nudów, a trochę dlatego, że burz zaczynał już tonąć w mroku. Podmalowane zielenią drzewa nie robiły się ładniejsze, za to można było dostrzec podobne do małych kapibar gryzonie siedzące w ściółce, błyskające rozjarzonymi srebrem oczkami. Ptaki skaczące w gałęziach, owady śmigające w powietrzu jak pociski smugowe, węże czające się wśród zarośli. W rzeczywistości marsz trwał prawie 3 godziny. I kiedy doszedł na miejsce, zapadła już noc. W krajobrazie wokół wędrowca nic się nie zmieniło. Po prostu w pewnym momencie zatrzymał się i powiedział — tutaj. Wiedział, że znajduje się o kilkadziesiąt metrów od polany na szczycie wzgórza, na której wzniesiono krytą gątem drewnianą chatę z bali, otoczoną palisadą i nazwano terenową stacją badawczą Midgard II. Drakkainen zdjął z siebie nieporęczny dobytek i jak najciszej ułożył go pomiędzy dwoma spróchniałymi pniami, maskując pierzastymi liśćmi podobnymi do paproci. Panowała cisza. Ptaki już umilkły. Od czasu do czasu słychać było tylko przeciągłe buczenie nocnego drapieżnika. Siedząc wśród paproci, czekał, aż wyschnie przemoczona płócienna koszula i nasłuchiwał. Wiatr nie niósł żadnych znajomych dźwięków. Z tej odległości powinno być słychać trzask ognia, szczękanie metalowych naczyń, rozmowy. Sam raz pora na kolację w stacji badawczej. Nikt nie rozmawiał. Martwą ciszę przerywał tylko cichutki, tajemniczy dźwięk. Coś podzwaniało i klekotało delikatnie na granicy słyszalności. Wyraźny za to był zapach zgnilizny, ostry i mdły równocześnie, niemożliwy do pomylenia z niczym innym. Przez chwilę kręcił głową, wciągając powietrze, aż ustalił kierunek. Śmierdziało dokładnie od strony stacji. Nie tak mocno, jak mogłyby cuchnąć ludzkie zwłoki, a zwłaszcza 8 trupów, ale jednak. Może to po prostu jakieś porzucone zapasy, pomyślał. Zrezygnował z hełmu i tarczy. Przewiesił miecz przez plecy i skontrolował, czy sięga do rękojeści, a potem dociągnął wszystkie sprzączki i podskoczył kilka razy na mchu, sprawdzając, czy nic nie dzwoni. Na głowie zawiązał chustę, a potem znalazł pod korzeniami kałuże i wysmarował błotem czoło i policzki. Stacja wznosiła się na wzgórzu porośniętym, płożącymi się rzadko po ziemi krzewami. Nie dostrzegał żadnego ruchu. Widział tylko szczerbatą, niezbyt wysoką palisadę, jak garnitur popsutych zębów, i zapadnięty pośrodku dach. Nie było dymu, ognia, żadnego ruchu. Stacja wyglądała na opuszczoną, i to raczej dawno, a jednak czuł niepokój. Po pierwsze, na całym zboczu wzgórza, w odległości kilkudziesięciu metrów od palisady, leżały martwe zwierzęta. Otaczały całą placówkę, kręgiem. Szczury, dziki, jelenie, wilki, nawet ptaki. W różnym stadium rozkładu. Widział kości, pióra, strzępy mięsa i futra. Większość zwierząt pocięto albo rozszarpano. Żadnego porządnie nie oprawiono, ani nie obdarto ze skóry. Wszystkie natomiast pozbawiono głów. Poza tym na wzgórzu było o dobre 5 stopni zimniej niż gdzie indziej. Taka plama chłodu i wijące się pasmami mgły w epicentrum pośrodku stacji, widoczna jako błękitnawa poświata. Podkradł się, przemykając bezgłośnie od krzaka do wykrotu, od wykrotu do skały, niczym polujący kocur. Zmasakrowane szczątki leżały gdziekolwiek spojrzeć. Niektóre świeciły zielonkawym, fosforycznym blaskiem ciepła bijącego od procesów gnilnych. Postanowił odfiltrować fetro padliny, bo nie czuł już żadnych innych woni. Im bliżej stacji, tym było zimniej. Widział obłoczki pary buchające mu z ust. Bramę, zbitą byle jak z krzywych, odłupanych klinami desek, wyłamano dawno temu. Tyle, że najwyraźniej wyłamano ją od środka. Przywarł plecami do palisady i przesunął się bliżej furty, delikatnie obejmując palcami oplecioną rzemieniem rękojeść miecza. Normalnie bramę ryglowała potężna belka, teraz już nadpruchniała. Kiedyś, co najmniej rok temu, przełamało ją potężne uderzenie, jakby ktoś wjechał w bramę terenówką, tylko że uczeni nie dysponowali terenówką. Pochylił się pod wyłamanymi deskami i szybkim ruchem zajrzał na dziedziniec. Pusto. Bałagan. Ruina. Wewnątrz palisady wzniesiono dom, teraz pusty, częściowo zburzony i ciemny. Po środku znajdowała się kwadratowa studnia z żurawiem, kilka mniejszych budyneczków pod samą ścianą często kołu. Wszystko to zdążyło się zamienić w sterty belek i kamieni. Gdzieś kapała woda. Skądś dobiegał delikatny klekot przywodzący na myśl drewniane kołatki. Poza tym panowała tu cisza i martwota. Drakkainen wsunął się do środka jak kot, stąpając ostrożnie po drodze ułożonej z mokrych, spróchniałych desek. Zaklekotało po raz kolejny i dopiero wtedy to zobaczył. Wisiały na krokwiach chaty, na gałęziach drzewa rosnącego pośrodku dziedzińca, na zaostrzonych palach często kołu. Dzwonki wiatrowe, kołyszące się z wiatrem niewielkie konstrukcje uplecione z cienkich rzemyków i trawy. I kości. Piszczele, kości żeber, czaszki mniejszych zwierząt. Wisiały na rzemykach, ozdobione pęczkami piór, kołysały się w podmuchach wiatru i zderzały ze sobą, wydając ten cichy, natrętny dźwięk, który słyszał od dłuższego czasu. Postukiwania o różnych tonach układające się w przypadkowe melodyjki, dźwięk, który mógłby być miły dla ucha, gdyby nie miał tak upiornego źródła. Wśliznął się do chaty. Pachniało starym drewnem, zwietrzałymi dawno odczynnikami i pleśnią. Długie wnętrze podzielono na kilka pomieszczeń. Rozszerzył źrenice i wzmocnił jeszcze bardziej percepcję światła, dzięki czemu zobaczył wnętrze szare jako bladym świcie. Gdyby nie cyfral, w chacie byłoby dla niego ciemno niczym w studni. Drewniane prycze wzdłuż ścian, długi, zbity z bali stół pośrodku. Palenisko. A przy tym stole nad metalowym kubkiem ktoś siedział. Siedział nieruchomo jak posąg, pochylony do przodu, oparty łokciami o blat, jakby dumał nad wieczorną herbatą. Skórę miał gładką i nienaturalnie szarą, błyszczącą lekko w świetle gwiazd wpadającym przez dziurawy dach. Drakkajnen nie odezwał się, tylko obszedł stół dookoła i zobaczył siedzącego z drugiej strony obdartą z mięsa czaszkę. Pierścień wyszczerzonych zębów, pałąki żeber, kości drugiej ręki. Trup. A ściślej półtrup, półposąg. Wyglądało na to, że ktoś umieścił go prawym bokiem w czymś w rodzaju betonu, a potem posadził przy stole. Vuko wyciągnął rękę i dotknął lekko dłoni tamtego. Była zimna i twarda, jednolicie szara, z kaszką drobnych kryształków. Granit. Wypolerowany i precyzyjnie wyrzeźbiony posąg prawej strony ciała mężczyzny. Lewa rozłożyła się i został tylko szkielet z wyschniętymi resztkami skóry i mięśni, kawałkiem skalpu z długimi, jasnymi włosami, wciąż trzymającymi się czaszki. Przykucnął z boku i obejrzał uważnie miejsce, w którym kończyła się rzeźba, a zaczynało ciało. Tam, gdzie było widać kości, wnikały płynnie w kamień, tak jakby były ze sobą stopione. Czy to rzeczywiście była rzeźba? Kto zrobił coś podobnego? W jaki sposób? I po co? Na blacie przed mężczyzną zobaczył ślady krwi, brązowe, ciemne kleksy, które wsiąkły w drewno dawno temu. Potarł je palcem, przyłożył do nosa i mocno wciągnął powietrze. Potem, przemógłszy obrzydzenie, wyrwał jeden włos z czaszki tamtego i również przeciągnął nim przed nosem. Hallering. Doktor Johann Hallering z Uniwersytetu w Monachium. W połowie zamieniony w rzeźbę. Świeć, panie, nad jego duszą. Szukał laboratorium w nadziei na jakieś notatki, ale całe wnętrze chałupy było kompletnie zdemolowane. Środek ucierpiał najbardziej. Wyglądało, jakby coś tu wybuchło. Złamało konstrukcję dachu, a belki zwaliły się na podłogę. Znalazł trochę naczyń, skrzynię z resztkami wojskowych racji żywnościowych w torebkach, jakieś zetlałe szczątki ubrań, damska szminka, rozdeptane lusterko. Nie mogli tu używać komputerów, żadnych dysków, dyktafonów. Musieli zapisywać wszystko na papierze. Musiały więc gdzieś być protokoły z badań, notatniki, zapiski, ale niczego takiego nie mógł znaleźć. Co tu się działo? Napad tubylców? Pomieszczenia stacji wyglądały na celowo zdemolowane, ale nie splądrowane. Drakkajnen został przygotowany do myślenia kategoriami ludzi wybrzeża, przynajmniej na tyle, na ile było to możliwe. Jednak wiedział na pewno, że gdyby był na ich miejscu, nie darowałby choć doskonałej stalowej siekierze, która leżała sobie na ziemi. Zabrałby naczynia, kanistry, lustro z prymitywnej łazienki i mnóstwo innych rzeczy, chociażby damską kosmetyczkę, w której spokojnie połyskiwała garść biżuterii. Wyniósłby, co się dało, a potem dopiero posortował, wyrzucając to, co bezwartościowe. Laboratorium składało się między innymi z długiego, solidnego stołu, oświetlonego polowymi lampami na paliwo ciekłe. Wyłożono na nim kolekcję najróżniejszych miejscowych przedmiotów. Były posegregowane. Osobno guziki, sprzączki, zapinki. Wszystko, czego używano do zdobienia i spinania odzieży. Osobno biżuteria, damska i męska. Naszyjniki, amulety, naramienniki i kolczyki, kamienie, srebro, odrobina złota, pudełko pełne monet. Też mieszanina, srebrne siekańce, toporne korony wybrzeża, bita cesarska moneta z amitraju, kwadratowe kebiryjskie tigriki, mnóstwo. Dla ewentualnego tubylca niezły łup. Jedyne notatki, na jakie trafił, to plik rysunków na kalce technicznej przedstawiających ornamenty i zdobienia ubrań. Poza tym nie było nic. Żadnych notesów, protokołów, Nic. Ktoś tu kiedyś siedział. Na składanym krzesełku i w ciepłym świetle spirytusowej lampy dzielił próbki przedmiotów. Popijał coś z metalowego kubka, kupionego kiedyś w sklepie sportowym, teraz zmatowiałego i obrośniętego od środka ze skorupiałą szarą masą, która nie była już nawet pleśnią. Usłyszał coś, na przykład to, co wydarzyło się Halleringowi, może towarzyszył temu jakiś hałas. Wstał gwałtownie i przewrócił krzesło, złożyło się i upadło. Te części stacji, których nie zdemolowano, wyglądały na porzucone w jednej chwili niczym statek dryfujący po trójkącie bermudzkim. Rozgrzebana pościel na pryczy zbitej z okorowanych żerdzi i materacu z przeplecionej między belkami napiętej linki. Obwąchał śpiwór, zamykając oczy i wdychając głęboko powietrze. Pleśń, kurz, trociny, pył ze spróchniałych belek i gdzieś głęboko, ledwo wyczuwalne, znikome resztki DNA. Kilka komórek naskórka, ślina, śladowe ilości nasienia. Letterhase. Nigel Letterhase. Systematycznie obszedł pomieszczenia mieszkalne, obwąchując zetlałe resztki ubrań, staroświeckie ostrza maszynek do golenia, utytłane sztućce. Znalazł ślady wszystkich ośmiorga. Ale tylko ślady. Na zewnątrz rozległ się pusty odgłos, jakby coś potoczyło się po drewnianych belkach. Ujął dłonią sterczącą z nadramienia rękojeść miecza i ostrożnie wyśliznął się z chaty, sunąc plecami po belkowanej ścianie. W porównaniu z półmrokiem chaty noc na zewnątrz wydała mu się zupełnie jasna. Dzięki wzmocnieniu światła widział niemal jak o szarym, pochmurnym świcie, jednak tam, gdzie nie docierał blask gwiazd i rozproszona poświata atmosfery, kryły się plamy głębokiego cienia. Drakkainen skoncentrował się, precyzyjnie stawiając nogi w miękkich butach i utrzymując niską postawę bojową. Jedna dłoń na rękojeści, druga wyciągnięta do przodu na wysokości punktu Hudan. Tuż obok studni, na ścieżce wyłożonej drewnianymi podkładami, kolebał się plastikowy żółty kubełek. Ekipa nie musiała aż tak dbać o dostosowanie do miejscowych, jak on. Popijali ziemskie piwo z puszek, odgrzewali sobie rozdbew z jarzynami, czerpali wodę polietylenowym wiadrem. Coś mignęło mu na granicy cienia. Ruch zbyt szybki jak na istotę ludzką, jak przelatujący nisko ptak. Założył, że cokolwiek to było, wie już o jego obecności. Te wszystkie kości wokół wzgórza pozostawiono od niedawna. Niektóre truchła były całkiem świeże, a ostatni ślad uczonych pochodził sprzed 2 lat. Powoli, ostrożnie obszedł chałupę dookoła, ale nic się nie poruszało. Z tyłu za domem, gdzie jeszcze nie był, natknął się na posąg, tym razem normalny. Wygładzona rzeźba z kamienia, chyba bazaltu, niewątpliwie miejscowa i dobrze wykonana. Przypominała z grubsza uproszczoną sylwetkę tańczącej ciężarnej kobiety o wyszczerzonych zębach, trójkątnych jak zęby rekina. W jednej dłoni tkwiło coś, co przypominało sierp, umieszczony w wywierconym otworze tak, że można go było wyjąć. W drugiej dłoni kobieta dzierżyła kamienną misę. Posąg miał z 1,5 metra wysokości i zapewne przywleczono go tu w celach badawczych, mimo że był upiornie ciężki. Ale pod jego uniesioną w tańcu stopą piętrzyła się sterta czaszek, ptasich, zwierzęcych, o różnej wielkości i najróżniejszych gatunków, oraz 2 ludzkie. Przysiadł ostrożnie w pozycji, z której mógł natychmiast podawać się do walki, i delikatnie rozgarnął kości. Pierwsza czaszka, którą wydobył, była drobna. Kość żuchwowa gdzieś przepadła. Została dokładnie oczyszczona przez owady. Ich ostre, octowe ślady czuł bardzo wyraźnie. Spłowiała od słońca, spłukana przez deszcze. Jednak ślady aminokwasów były jeszcze wyczuwalne. Zapadł się więc w sobie, usiłując wychwycić drzemiące gdzieś pod spodem przypominające woń sparzonych piór ślady nukleotydów. Znalazł je. A potem czekał przez chwilę, aż jego zamienione w bazę danych części mózgu rozpoznają indywidualny wzór. Na razie wiedział tylko, że to DNA pachnie znajomo. Marzena Zawratilowa, specjalistka od ksenozoologii. Dotknął dłonią posągu. Misę i uniesione udo wyraźnie znaczyły obfite, rdzawe ślady i zacieki. Uderzyło w niego z boku. Z nagłym, podobnym do świńskiego kwiku, wizgiem szare, rozmazane i zębate. Drakkajnen przeraził się i nagle cały świat zwolnił. Wrzask zamienił się w dużo niższy dźwięk jakby rozstrojonej trąby. Padając, zobaczył, jak rozczapieżona, chuda kończyna z imponującymi, wygiętymi jak haki szponami przelatuje tuż koło jego twarzy. Powietrze zgęstniało jak woda. Chwycił to coś gdzieś mniej więcej za kark, dopiero wtedy uderzając biodrem i udem o ziemię. Spróchniałe tramy ugięły się pod ciężarem jego ciała. Uchylił głowę przed zatrzaskującymi się jak potrzask szczękami i przetaczając się trafił podeszwą w biodro przeciwnika, po czym wypchnął go nad swoim ciałem. Rzut po łuku. Wykonany z dziwnej pozycji, ale w końcu skutecznie. Wyrzucił obie nogi, jak sprężyna wstając z ziemi od razu w postawie bojowej i równocześnie wydobył miecz z niskim, ślizgającym się dźwiękiem, który przywodził na myśl hamujący tramwaj. Stworzenie jeszcze płynęło w powietrzu, bokiem, nieporadnie wiosłując kończynami. W mdłym świetle nocy jego skóra połyskiwała lekko. Było krępe, miało może z 1,5 metra wysokości i w jakiś sposób przypominało upiornie człekokształtną żabę. Uderzyło bokiem o ziemię, odbiło się i pojechało na grzbiecie metr, ale już wstawało jednym gwałtownym ruchem, który przy normalnym upływie czasu musiał być niezauważalnym mgnieniem. Szeroki pysk, jak szrama w płaskim łbie wyrastającym bezpośrednio z ramion, błysnął znowu rzędami trójkątnych, rekinich zębów. Pulsujący ból napłynął z ramienia. Drakkajnen kątem oka zobaczył kilkanaście wąskich, płytkich zadrapań, jak pozostawionych przez drucianą szczotkę. Chyba miało kolce w skórze, niczym płaszczka. Uniósł miecz z boku głowy w zwykłym hasso nokame. To było tylko zwierzę. Zobaczył, jak mięśnie nóg stworzenia kurczą się, po czym ono samo wystrzeliło w jego stronę dokładnie jak gigantyczna żaba. Widział, jak trójkątne, długie stopy kołyszą się w powietrzu, jak rozkłada łapy z nastawionymi szponami. Wytrzymał do ostatniej chwili i umknął przed błyskawicznym ciosem łapy obrotowym unikiem zgodnym z zasadą wirującej kuli, po czym ciął skośnie, mierząc tak, by przeciąć kręgosłup. Ostrze popłynęło przez zgęstniałe powietrze. Drakkajnen zobaczył ze zdumieniem, że stwór obraca się w powietrzu, unikając cięcia. I ustawia się przodem niemal równocześnie z jego własnym ruchem. Fenomenalna szybkość reakcji. Wylądowało bokiem, spod szponów uniosły się drzazgi i chmura próchna, która puchła powoli jak wzburzony muł. Istota natychmiast sprężyła mięśnie do kolejnego skoku. Rozpoczął wdech, kiedy skoczyła. Zszedł z linii ataku jednym płynnym ruchem i ciął płasko, najszybciej jak umiał, wiedząc, że może zerwać sobie ścięgna. Po ostrzu popłynęła fala drgań wywołanych turbulencjami. Tym razem sam sztych na chwilę w czymś ugrzązł. Nie zauważył w czym, bo przekręcił dłoń do odwróconego chwytu ostrzem w dół i chlasnął na krzyż, opisując w powietrzu leżącą ósemkę. Trafił raz, znowu samym końcem. Odszedł krok w tył i jeszcze raz zmienił chwyt miecza. Wdech dobiegł końca. Teraz wydech. Obserwując świat w zwolnionym tempie, można zapomnieć o oddychaniu. Jakiś podłużny kształt przesunął się powoli, koziołkując w powietrzu jak porzucony w stanie nieważkości. Przypominał ukwiał. Drakkajnen spojrzał jeszcze raz i zobaczył, że to odcięta łapa. Dłoń z kawałkiem przedramienia, dryfująca w powietrzu i rozpryskująca krople krwi jak maleńkie, pulsujące baloniki. Wystawił ostrze przed siebie, a potem uniósł nad głowę. Szpony zagłębiły się w ziemię. Stwór wyszczerzył się w upiornym uśmiechu i nagle wzdłuż grzbietu i przez głowę zjeżył grzebień kolców podobnych do kolców jeżozwierza. Zapachniało ostro aldehydem mrówkowym i rycyną. Draństwo było też jadowite. Niedobrze. Trzeba było zabrać tarczę i oba karwasze. Lenistwo się mści. Wystrzeliło jak torpeda. Te tylnie nogi musiały mieć siłę katapulty. skoczyło jednak trochę w bok, zagarniając ocalałą łapą obszar, w którym Drakkainen musiał się znaleźć w swoim obrotowym uniku zgodnym z zasadą wirującej kuli. Wobec tego człowiek odchylił się do tyłu, z uniesionym mieczem nadal stojąc stopami na ziemi, ugiął kolana. Szpony mignęły mu nad twarzą, a wtedy z uczuciem, że pękają mu naprężone jak liny mięśnie brzucha, wyprostował się i wypuszczając powietrze w strasznym, wibrującym wrzasku, który brzmiał jak rozciągnięty grzmot, ciął ukośnie i wykręcając unik w drugą stronę, rozminął się ze stworem niczym toreador. Stwór wylądował na tylnych kończynach i odwrócił się. Odrąbana łapa zakończyła lot i uderzyła o ziemię z mokrym plaśnięciem. Znów stali naprzeciw siebie. Drakkainen oddychał ciężko, czując pulsowanie wszystkich mięśni. Nie widział, gdzie trafił. Stwór otworzył paszczę i nagle, skośnie przez jego pierś, pojawił się ciemny, lśniący niczym wąska szarfa wężyk. Dalej tak stali. Bez końca. A potem łeb, razem z jednym ramieniem, zaczął zjeżdżać z korpusu i po długiej chwili uderzył elastycznie o ziemię. Czas popłynął normalnie. Światło gwiazd z żółtawo-sepiowego zrobiło się znowu zielone, a kadłub się zwalił na wznak. Nogi zadygotały. Wędrowiec stał, dysząc ciężko. Zadrapania na ramieniu pulsowały piekącym bólem, ale nie czuł działania żadnej trucizny. Wszystkie mięśnie mu drżały, skurcz zacisnął się na łydce jak stalowe cęgi. Potwór dalej poruszał się na ziemi, ale dość niezbornie. Kończyny drgały, nadal dziko błyskały ślepia. Pysk otwierał się i zamykał. Co chwilę wysuwał się z niego jakiś pojedynczy szpikulec. Jeżył się i kładł grzebień kolców na czaszce. Nawet odrąbana łapa ciągle drapała ziemię pazurami. Przerąbany tułów bluzgał rytmicznie strugami krwi. Nie przypominał sobie takiego zwierzęcia. Większość fauny Midgardu przypominała nieco ziemską. W pewnym stopniu. Konwergencja, przystosowanie do warunków. Jednak byli to krewni niczym ze złego snu. Niedźwiedzie stojące na tylnych łapach sięgały 3 metrów. Grzebiący w ziemi roślinożerny stwór, który był odpowiednikiem leniwca, ważył prawie 2 tony. Miał szpony jak szable i pysk, którego mógł pozazdrościć krokodyl. Jak na ziemi w trzeciorzędzie. Miejscowy stwórca najwyraźniej nie porzucił upodobania do zębatych jak smoki przedstawicieli megafauny. Mogło się okazać, że leżący tu potwór prościutko z ogrodu rozkoszy ziemskich Bosza lokalnie uchodził za zwykłą żabę. Nitinsefni uderzył dłonią w gardę miecza. Na ziemi przed nim pojawiła się kreska krwi. Machnął ostrzem w niedbałym rejsiki, obrócił rękojeść w palcach i wsunął miecz z powrotem do pochwy.
— Uff, pogromca żab — powiedział niegłośno.
Wrócił do posągu i zbadał drugą czaszkę. Znalazł się Letterhase. Biedak nie wrócił już do Cambridge. Istnienie potwora, drgającego obecnie na ziemi, nie dawało żadnej odpowiedzi. To zwierzę było wyjątkowo niebezpieczne i tak szybkie, że człowiek niedysponujący cyfralem nie miał z nim najmniejszych szans, ale z całą pewnością to nie ono załatwiło Halleringa, zamieniając mu połowę ciała w granitowy posąg. To nie ono wykończyło Zawratilową i Letterhase. Ponieważ tym ludziom odrąbano głowy za pomocą ostrego metalowego i raczej ciężkiego narzędzia. Kręgi zachowały ślady przecięcia i zmiażdżenia. Najprawdopodobniej ciesielskiej siekiery, nadal wbitej w pieniek przy drewutni. Obok, w stercie porąbanych, spróchniałych dziś polan, znalazł rozsypane ludzkie kości. Zawleczono ich tam i ścięto. W warstwie trocin i na samym pniu zachowały się ślady krwi ich obojga. I to krwi traumatycznej, pełnej bilirubiny. Następnie ten, kto to zrobił, zaniósł głowy i rzucił u stóp posągu. Zebrał też krew do jakiegoś naczynia i napełnił nią misę posągu. Ktoś złożył tu ofiarę. Kto? Posąg był miejscowy, ale nie pochodził z wybrzeża. Wśród tutejszych mieszkańców nie było wyznawców ciężarnej, tańczącej bogini z sierpem. Nie mieli takiej postaci w panteonie. O ile wiedział, boginie żeglarzy wyglądały zupełnie inaczej i nie wymagały ofiar z ludzi. To mogłaby być ewentualnie amitrajska pani żniw, Azina. Ale stąd do Amitraju było ponad 1000 kilometrów, góry i pustynia. Nie było dokładnie wiadomo, na czym ten kult polegał, ale może i wymagał ofiar. Tylko skąd tu Amitraje? Ich kraj był wielkim wojowniczym imperium, które zagarnęło wiele krain, włącznie z szeregiem nadmorskich królestw, skąd przybyli żeglarze.